te dwa pytania o regulacje dotyczące energetyki, a teoretycznie ekologii i ochrony środowiska, gdzie też zresztą nie poruszyliśmy tego jednego aspektu, że przestaniemy być konkurencyjni siłą rzeczy, ponieważ Stany Zjednoczone nie zamierzają ograniczać emisji. Na pewno nie zamierzają Chiny i inne wielkie gospodarki, bardzo szybko się rozwijające. I to drugie pytanie dotyczące żywności genetycznie modyfikowanej, to są również pytania o to, czy przypadkiem w łonie Parlamentu Europejskiego nie wprowadza się nadmiaru regulacji, które za chwilę po prostu do tego stopnia zablokują możliwość rozwoju gospodarek europejskich czy gospodarki europejskiej jako takiej. Mamy potężne sfery regulacji, mamy dopłaty, mamy limity produkcji, mamy limity połowów. Są kraje, które tego nie mają, być może prowadzą krótkowzroczną jakąś gospodarkę rabunkową, jednakże po prostu szereg tych rozwiązań prowadzi do tego, że za chwilę gospodarka europejska przestanie być konkurencyjna, a wtedy naprawdę poszczególne państwa członkowskie skoczą sobie do gardeł i Unia Europejska po prostu się rozleci, co niektórzy prognozują, że jest to kwestia najbliższych 20 do 50 lat.
Może do pytania związane z na przykład ochroną środowiska. Są takie obawy, że jeżeli firmy, które produkują sporą ilość dwutlenku węgla, no nie wszystko się da przenieść. Akurat się tak zdarza, że cementownie są dużym producentem, ale one już w miarę rozwiązały sobie ten problem.
Ale ktoś może, przepraszam, zamknąć cementownię.
Tak, i przenieść ją. Tak, no elektrownie nie przeniesiemy, natomiast cementownie do jakichś odległości można. To też jest potem kwestia ekonomii, jak transportować ten cement. Także, ale może się okazać, że się będzie opłacało dalej na wschód z niektórą produkcją przenosić. I to jest obawa o miejsca pracy w Europie i o nasz rozwój. A z drugiej strony, no, czy chcemy dawać dobry przykład, czy chcemy też prowadzić gospodarkę rabunkową i nie zostawić już naszym dzieciom i wnukom nic, tylko spustoszoną planetę. No, to są naprawdę bardzo trudne decyzje, a fakt jest taki, że Chiny, Indie, Rosja, no, Stany może troszeczkę ostatnio bardziej. Dobry przykład jest Kalifornia, która jest jakby taka oaza ekologów, tam bardzo są ścisłe normy, ale tam nastawili się na nowoczesne technologie i tak naprawdę nie mają problemu z ciężkim przemysłem.
Tutaj mamy, mówiąc o tej kwestii przeregulowania gospodarki unijnej, mamy z drugiej strony inne zagrożenie, bo tutaj powiedzmy produkcja systematycznie przenosi się na wschód i pewnie będzie się dalej przenosić. Tam, gdzie jest tania siła robocza, gdzie są tańsze, mniejsze koszty produkcji. A z drugiej strony rzecz biorąc mamy problem rozbuchanych przywilejów socjalnych w niektórych państwach, tak jak na przykład we Francji, siły związków zawodowych, tego, że społeczeństwo się starzeje, że rodzi się coraz mniej dzieci, a na ten przyrost naturalny, który jest, pracują tak naprawdę imigranci, w szczególności muzułmanie, którzy od razu przechodzą na garnuszek. Zresztą we Francji jest tak akurat, że muzułmana niechętnie zatrudni pracodawcę, dlatego że wie, że on się zaraz zwolni i ten okres jakiś tam wypowiedzenia jest związany z jakimiś tam jeszcze płatnościami na liczbę dzieci, w zależności od wysokości liczby dzieci, a to są mocno dzietne rodziny, więc to po prostu za chwilę to jest tykająca bomba i demograficzna, i kulturowa, i ta właśnie związana z przeregulowaniem, czy deputowani w Parlamencie Europejskim, powiedzmy, skoncentrowani ostatnio na tych problemach orientacji seksualnych, tolerancji i tak dalej, nie tracą z oczu tego, co jest najważniejsze.
Nie tracą. Chociaż pan redaktor mi dzisiaj, to jest 20 pytań do nowego eurodeputowanego na każdy temat. Akurat sprawy, ja pracuję w komisji, która zajmuje się polityką wewnętrzną i swobody obywatelskie, po części prawa człowieka. Druga komisja zajmuje się bezpieczeństwem i obrony, także dosyć ciekawe komisje, ale na pewno mamy świadomość. Czasami być może media pokazują, że ten parlament się zajmuje takimi dziwnymi tematami mniejszości seksualnych i tak dalej. To naprawdę nie jest głównym tematem naszych obrad. Mamy akurat komisja, którym jestem członkiem, sprawa migracji i spoza Unii, do Unii, i wewnętrzna migracja są tematy, którymi często się zajmujemy. I jest świadomość, raczej można powiedzieć, że są kraje, gdzie jest ta sfera socjalna bardzo rozbudowana, jak na przykład we Francji. Tu mamy możliwość, raczej tu akurat mamy możliwość się obronić troszeczkę od takiego daleko idącego modelu socjalistycznego w tym kraju. Myślę, że nie służyłoby to dobrze polskiej gospodarce. Oczywiście musi być zabezpieczenie dla ludzi, których los pokrzywdził, albo i muszą mieć zabezpieczenie, natomiast nie może to być alternatywa, atrakcyjna alternatywa dla pracy, bo to jeżeli się staje atrakcyjną alternatywą, to no, niestety wielu obywateli wykorzysta taki system. Ale Parlament Europejski ma tematów wiele. Nie ma inicjatywy legislacyjnej. Legislacja przychodzi z Rady i z Komisji, a my de facto opiniujemy i możemy modyfikować. Powoli uczę się, jak dziwne, doraźne koalicje się tworzy w tym parlamencie, żeby przepchać pewne poprawki. Pomimo, że należę do największej frakcji, no to czasami trzeba być razem ze socjalistami, czasami z zielonymi, to zależy. Nie ma takiej stałej koalicji.
Czy przypadkiem nie jest tak właśnie, że w ogóle twór unijny jest coraz bardziej niedemokratyczny, bo właśnie Komisja Europejska swoimi kompetencjami szerszymi pod pewnymi względami niż parlament, przypomina Komitet Centralny KPZR.
Ale my zawsze możemy im nie zatwierdzić budżetu i to jest nasza ostateczna broń.
Oni są Parlament Europejski, o ile się orientuje, nie jest w stanie nawet wybrać członków komisji, nie. Tylko może zaakceptować skład w całości lub odrzucić.
Ale z latami...
To znaczy, że prawdziwy ośrodek władzy jest tam i władzy przez nikogo nie wybierali.
No, mamy taki problem, że od lat raczej jest taki ruch, żeby Parlament Europejski był coraz bardziej, no, miał większy wpływ na kształtowanie tej polityki, ale wtedy nie wchodzimy o tyle w konflikt z komisją, tylko z krajowymi parlamentami, bo niektórzy mówią, a coraz więcej władzy idzie do Brukseli, coraz mniej jest w Warszawie, także to jest bardzo delikatna równowaga.
To jest kwestia traktatu konstytucyjnego, gdzie powiedzmy, no konstytucja może być jedna tak naprawdę i bocznymi drzwiami wprowadzane jest po prostu dalsze postępowanie.
Ale weźmy model na przykład...
Państwa narodowe. Coraz więcej na przykład... sferę, że musimy prawo dostosowywać do unijnego. To może w ogóle nie potrzebne nam parlamenty narodowe.
Nie, potrzebne nam jak najbardziej.
Są fasadowe tylko.
Jak najbardziej nam są potrzebne parlamenty narodowe. Mówiliśmy o takich obszarach, gdzie jest być może nadmiar regulacji, gdzie komisja ma duże kompetencje, ale są obszary, gdzie Europa nie ma kompetencji, na przykład wspólna polityka obrony, wspólna polityka zagraniczna. No nie. My mamy w tej chwili na przykład, jest w ubiegłym tygodniu Javier Solana i przedstawiciele prezydencji słoweńskiej przedstawiali stanowisko, co chodzi o tarczę antyrakietową. No i oni nie mają stanowiska. Raczej, nie mają stanowiska, bo nie mogą mieć stanowiska, bo nie ma w tej chwili jakikolwiek sposób zmuszenia Polaków czy Czechów, żeby się podporządkowali jakiejś polityce europejskiej, bo nie ma mechanizmu. No i wchodzimy na obszar, że no, na przykład my jako Polacy bardzo byśmy chcieli, żeby była wspólna polityka energetyczna, co chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, a z drugiej strony chcielibyśmy prowadzić własną politykę zagraniczną, albo tym lepiej, żeby nam się podporządkowała Unia w sprawie polityki.
W kwestii polityki energetycznej to już nawet zmienia się stanowisko Niemiec, którzy zaczynają rozumieć troszeczkę, co to znaczy ten szantaż energetyczny ze strony.
Jeszcze w ubiegłym tygodniu byłam na przesłuchaniu komisarza odpowiedzialnego za sprawy energetyki w sprawie tej nieszczęsnej rury bałtyckiej, no uważa, że to jest świetny pomysł. Dalej uważa, że to jest świetny pomysł.
Tak, ale lawinowo drożeją koszty tego.
Koszty są nieistotne. W mojej opinii Rosja zainwestuje każdego dolara, bo ta rura ma być.